Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 30 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Zdecydowana większość wybudowanych po Soborze kościołów nie respektuje ani tradycji, ani soborowych dokumentów, uważa nestor włoskiej architektury Paolo Portoghesi. Jego przemyślenia na ten temat przedstawimy w dzisiejszym programie. Powiemy też o pierwszych doświadczeniach zwierzchnika diecezji dla byłych Anglikanów w USA. W drugiej części programu nadamy wywiad Beaty Zajączkowskiej z Grzegorzem Gałązką o jego nowym albumie papieskim. Zapraszamy. Do chrześcijańskich wartości, które ukształtowały naród włoski, nawiązuje papież w telegramie kondolencyjnym po śmierci byłego prezydenta Oscara Luigiego Scalfaro, składając wyrazy współczucia Mariannie Scalfaro, córce zmarłego wczoraj nad ranem w wieku 93 lat polityka. Benedykt XVI określa go jako katolickiego męża stanu. Przypomina, że na odpowiedzialnych stanowiskach publicznych zawsze zabiegał on o popieranie dobra wspólnego i nieprzemijających chrześcijańskich wartości etyczno-religijnych, właściwych historycznej i obywatelskiej tradycji Włoch.
Pogrzeb senatora Scalfaro odbył się dziś w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu. Prowadzi przy niej działalność wspólnota świętego Idziego, z którą były prezydent Włoch był blisko związany.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Utworzenie ordynariatu dla byłych Anglikanów w Stanach Zjednoczonych wywołało nową falę zainteresowania Kościołem katolickim. Wolę konwersji wyraziło już kolejnych 30 pastorów, ujawnił zwierzchnik ordynariatu ksiądz Jeffrey Stinson. Aktualnie do przyjęcia katolickich święceń przygotowuje się już 100 innych pastorów. Ksiądz Stinson, były biskup kościoła episkopalnego, zapewnia, że za tymi konwersjami stoją poważne i często trudne decyzje. Trzeba się zdobyć na wiele wyrzeczeń i wszystko zacząć od nowa. Zwierzchnik ordynariatu zaznacza jednak, że Watykan docenił formację, którą pastorzy zdobyli w kościele episkopalnym. Dzięki temu ich przygotowanie do kapłaństwa katolickiego można ograniczyć do jednego semestru studiów, które skupiają się na różnicach między dwoma kościołami.
Ksiądz Stinson uczestniczył już w pierwszym posiedzeniu Konferencji Amerykańskich Biskupów. Jako zwierzchnik ordynariatu jest jej pełnoprawnym członkiem, choć sam nie może przyjąć sakry biskupiej, ponieważ jest żonaty. Odkryłem, że w katolickim episkopacie istnieje o wiele większa jedność niż w anglikańskim. Biskupi są zgodni w istotnych kwestiach, wyznaje były biskup kościoła episkopalnego, czyli amerykańskiej gałęzi anglikanizmu.
W wywiadzie dla agencji CNS dzieli się również pewnymi szczegółami ze swego prywatnego życia. Nie było ono łatwe. Ma troje dorosłych dzieci i wnuka. Jego dwaj synowie cierpią na zespół Aspergera, czyli pewną formę autyzmu. Pogodzenie się z tą chorobą nie było łatwe. Dla rodziców jest to oczywiście bardzo bolesne i wiąże się z wieloma trudnościami, ale Bóg nigdy nie domaga się od nas niczego, nie dając nam zarazem jeszcze większego błogosławieństwa. Kiedy człowiek ofiaruje te problemy Bogu, nie może się potem nadziwić, jak wiele otrzymuje w zamian, zwierza się ksiądz Stinson.
Zwierzchnik ordynariatu nie ukrywa też swej wdzięczności dla Benedykta XVI. Jest on przekonany, że idea ordynariatu nie powstała w kurii rzymskiej, lecz jest osobistą inicjatywą papieża, do której musiał potem przekonać swoich współpracowników. Jako teolog ksiądz Stinson z wielkim uznaniem odnosi się również do teologicznej twórczości Benedykta XVI. Jezus z Nazaretu, a w szczególności rozdział dotyczący modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, to największe arcydzieło współczesnej teologii, zapewnia ksiądz Jeffrey Stinson.
Posoborowa architektura sakralna w ogromnej większości sprzeniewierzyła się nie tylko tradycji kościoła, ale również samemu soborowi. Uważa Paolo Portoghesi, nestor włoskiej architektury, główny przedstawiciel postmodernizmu w tej dziedzinie sztuki. Przypomina on, że soborowa konstytucja Sacrosanctum Concilium wyraźnie nakazuje, by nowe formy organicznie wyrastały z dotychczasowych. W ostatnich dziesięcioleciach nikt się nie przejmował wolą soboru, twierdzi Portoghesi. Przypomina on, że od czasów paleochrześcijańskich kościoły zawsze miały dwa stałe elementy – głębię uświadamiającą bycie w drodze oraz wyraźny wymiar wertykalny odnoszący nas do Boga. Kościół to budynek paradoksalny, swój fundament ma w górze, a nie pod sobą. Jest bowiem domem Boga. Tymczasem od lat 60., przypomina Portoghesi, przeciwstawiano kościół duchowy i kościół z kamieni, wbrew temu, że w całej tradycji chrześcijaństwa były to pojęcia komplementarne. Zakwestionowano nawet sakralność samego kościoła, postulowano chrześcijaństwo bez świątyni, abstrahując od tego, czym jest Eucharystia i realna obecność Chrystusa. Kościół tymczasem zawsze był i powinien pozostać domem Boga. Sądzę, że sprawą podstawowej wagi jest to, aby człowiek zawsze miał możliwość otwarcia drzwi kościoła i znalezienia za nimi owej czerwonej lampki, która świadczy o obecności Boga, mówi włoski architekt. Przypomina on, że w językach angielskim i niemieckim sama etymologia słowa kościół, church i kirche wskazuje na to, że jest on domem Boga. Słowa te pochodzą bowiem od greckiego kyriakon, które oznacza to, co należy do Pana. W Niemczech tymczasem w posoborowej architekturze sakralnej dominuje model communio, a zatem styl kościoła, w którym ludzie siedzą naprzeciwko siebie, w którym jedność przestrzeni liturgicznej została rozbita na różne bieguny i zagubiono kosmiczny wymiar liturgii. Zdaniem Portoghesiego jest to sprzeczne z wolą soboru. Na potwierdzenie tego cytuje on ojca soborowej konstytucji o liturgii, Józefa Andreasa Jungmana, który mówiąc o ustalonej już w czasach antycznych orientacji liturgii pisał: kapłani i lud wiedzieli, że razem zmierzają do Boga. Nie zamykali się w kręgu, nie patrzyli na siebie nawzajem, lecz jako lud Boży w drodze byli zwróceni na wschód, ukierunkowani na Chrystusa, który wychodzi nam naprzeciw. Dzięki temu, jak zauważa Portoghesi, w liturgii i architekturze sakralnej istniał wymiar kosmiczny, zatracony w ostatnich dziesięcioleciach. Zastąpiła go klerykalizacja liturgii. W nowej orientacji to kapłan staje się centralnym punktem i głównym bohaterem. Potem miało to zostać zrównoważone przez tak zwany czynny udział i kreatywność zespołu przygotowującego liturgię. W ten sposób jednak Bóg zszedł na drugi plan, a uwaga została skupiona na ludziach, którzy coś w liturgii robią. W ślad za tym idzie architektura kościołów. Zdaniem Portoghesiego czas skończyć z tym zamieszaniem. Architektura kościołów musi respektować głębie i wertykalność, które od najdawniejszych czasów były właściwe dla chrześcijańskich świątyń. Kościół nie jest miejscem rekreacji czy towarzyskiego spotkania. Idziemy tam, aby przybliżyć się do Boga. Architektura świątyń musi przywoływać wymiar spotkania z Bogiem, mówi Paolo Portoghesi. Niewątpliwie najsłynniejszy dziś na świecie włoski architekt zwierza się ze swych przemyśleń z okazji 80. urodzin w wywiadzie dla miesięcznika Trenta Giorni. Mówi też o swej wierze. Wyrósł w rodzinie katolickiej. Młodzieńcze bunty i kryzysy pomogła mu przeżyć wielka chrześcijańska kultura, zwłaszcza francuska. Peggy, Bernanos czy Pascal. To również oni pomogli mu w latach 80. w pełni powrócić do kościoła i zająć się projektowaniem kościołów.
Ojcze Błogosławiony to tytuł nowego albumu pana Grzegorza Gałązki, który jest naszym gościem dzisiaj w studiu. Witam serdecznie. Naszym słuchaczom przypomnę, że pan Grzegorz jest autorem zdjęcia, które zostało wybrane na portret beatyfikacyjny Jana Pawła II. To zdjęcie też ma swoją historię. Może zacznijmy od tego.
Jest to proste zdjęcie, które zostało wykonane 19 lutego 89 roku na jednej z rzymskich parafii. Było to spotkanie Ojca Świętego z dziećmi i dzieci małe do 6 do 10 lat zadawały papieżowi pytania i papież wsłuchiwał się w to, co dzieci do niego mówią. Jak to zdjęcie przetrwało? Trudno mi powiedzieć, że ja go nigdy nie zauważyłem. W archiwum leżało ponad 20 lat i był to niestety jedyny portret, który został się z tego spotkania z dziećmi, z tej wizyty parafii. Nigdy nie robię jednego zdjęcia, robię zawsze serię zdjęć, serię portretów. Czy to był jakiś moment, że nie można było dalej robić tych portretów, czy coś, no nie wiem. W każdym razie zostało to jedno zdjęcie, które po tym, kiedy zaszedł moment, że coś byłoby dobre na beatyfikację, zostało to przedstawione, no i zaakceptowane.
To zdjęcie jest znane nam wszystkim. To zdjęcie też jest w tym albumie, o którym mówimy, albumie Ojcze Błogosławiony. Trzyma je w ręku, możemy powiedzieć, współautor albumu, tak. Biskup Józef Zawitkowski, bo album opowiada o życiu błogosławionego Jana Pawła II, ale historię tego życia opowiada biskup Zawitkowski w takiej szczególnej formie. Jest to forma rozmowy z dzieckiem.
To jest specyficzny styl pisania poezji przez biskupa Zawitkowskiego, więc on to kontynuuje. Czyli idea tego albumu powstała tak ze 2 lata temu, więc myśmy się już zabrali do pracy wcześniej. Z tym, że to nie było też takie proste, dlatego że najpierw ułożyłem zdjęcia, pod które biskup pisał poezję. Potem oczywiście miał też wolną rękę, więc niektóre rzeczy były napisane trochę do innych zdjęć, więc trzeba było potem jeszcze raz to wszystko ułożyć, zdjęcia już pod tekst. I na samym końcu już była beatyfikacja Jana Pawła II, już do zdjęć z beatyfikacji biskup dalej dopisał swoją poezję, ten tekst. No i jest to taka, jakby powiedzieć, historia życia Jana Pawła II, gdzie małe dziecko pyta biskupa o niektóre szczegóły z życia Jana Pawła II, a tym samym z życia historii Polski, no i historii Kościoła.
Panie Grzegorzu, powiedział pan, że najpierw zostały ułożone zdjęcia, potem powstały teksty, potem powstała ta poezja. Jak pan takie zdjęcia układa? Bo pierwsze zdjęcie jest Jan Paweł II wśród ludzi na placu Świętego Piotra. Następne to jest Jan Paweł II oparty o pastorał, zatopiony w modlitwie. I kolejne, kobieta modląca się przed pomnikiem Jana Pawła II, który znajduje się przed sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. Czy to tak od razu jest jakaś taka idea? Czy te zdjęcia się potem przekłada? Jest jakaś wizja? Jak to wygląda?
Zdjęcia się przekłada na pewno, bo pierwsza idea jest zawsze, no, którą trzeba przemyśleć, trzeba ją się widzi jakoś tam, ale potem te zdjęcia się dobiera i nie wychodzi zawsze tak, jak trzeba. Poza tym te pierwsze 3 zdjęcia to są rozkładówki w albumie, które są jakby taką zajawką albumu, więc nie wiem, czy pani zauważyła, że pierwsze zdjęcie jest Jan Paweł II zaraz na początku pontyfikatu. Potem już jest tak w połowie pontyfikatu, że raczej pod koniec, a później już jest pomnik, ale pomnik, który powstał jeszcze za życia Jana Pawła II. To nie jest pomnik już pośmiertny, tylko za życia. Zdjęcia się wybiera w zależności, co się chce pokazać. Tu, ponieważ mówimy jakby o życiu Jana Pawła II, o życiu błogosławionego ojca, bo można go też tak nazwać, po prostu trzeba przedstawić kilka punktów takich trochę historycznych, chociażby zdjęcie, gdzie jest Solidarności. Bo ja jestem dalej przekonany, że gdyby nie Jan Paweł II, to Solidarności by nigdy nie było, bo to przesłanie wyszło od niego, z jego nauczania. Natomiast zdjęcia się układa też, znaczy ja lubię układać trochę chronologicznie. Jest to też tematycznie, bo biskup potem zmieniał też swoją wizję, bo wiadomo, dziecko go pytało raz o to, raz o tamto.
No właśnie, wejdę w słowo. Są pytania chociażby o to, czy papież lubił kremówki, bo mały Tymek, z którym rozmawia biskup, wyznaje, że on kremówek nie lubi. Pyta o Ferrari, czyli o samochody, którymi jeździł papież. Pyta też o to właśnie chociażby, czy Jan Paweł II bardzo kochał Matkę Bożą. Czyli te pytania obejmują cały zakres pontyfikatu.
Tak, całe życie Jana Pawła II. Tutaj się skupiamy głównie na pontyfikacie. Nie mówimy już o dzieciństwie Jana Pawła II, tylko po prostu już jako papież. Potem dlatego, tak jak mówiłem, że trzeba było zmieniać zdjęcia też pod tekst. Także jeżeli czytelnik tutaj zacznie czytać tą poezję, to na przestrzeni 2-3 stron ma odniesienia do konkretnych zdjęć. Nieraz szkoda zdjęcia, bo jest akurat na 2 strony, szkoda go przycinać, więc ta poezja jest albo troszeczkę wcześniej, albo troszeczkę później. Ale to jest tylko kwestia tak 2-3 stron zmiany. Natomiast w większości tekst jest dopasowany do zdjęć.
No właśnie, na kolejnej stronie pytanie małego Tymka, a co papież robił w samolocie? Zdjęcie Jana Pawła II całującego ziemię w czasie pielgrzymki do Pragi, do Czechosłowacji. I odpowiedź księdza biskupa, papież czytał, modlił się, miał stolik, mógł pisać, uczył się kazania, potem był obiad, po obiedzie odpoczynek. I tak dalej. Panie Grzegorzu, zdjęć jest bardzo dużo, ten album jest bardzo bogaty. Mówi, tak jak powiedzieliśmy, o tych różnych aspektach pontyfikatu życia Jana Pawła II. Do kogo on jest adresowany?
Czy ja myślę, że on jest adresowany dla wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla dorosłych. Jest to też, można powiedzieć, jako prezent i babci, dla wnuczka, i może być odwrotnie, dlatego że tylko na pozór się wydaje, że to jest może dziecinny język, że te pytania tego dziecka są może nawet naiwne, ale tak naprawdę to one są bardzo poważne. I odpowiedź biskupa też tej jego poezji, więc myślę, że on się nadaje do wszystkich. No jest to też jakby trochę taka historia papieża, ale też i historia Polski, bo w tym albumie podkreśla biskup dużo związków papieża z Polską. Prawie jest to taki album też patriotyczny.
Panie Grzegorzu, to nie jest pierwszy album o Janie Pawle II. Który to jest album? Trudno policzyć.
Znaczy ja nie liczę, dlatego że boję się, że gdybym policzył dokładnie, to wtedy już bym więcej nie robił. Więc nie liczę. Myślę, że jest w sumie około albumów, których ja zrobiłem, jest między 70 a 80. No może nie wszystkie są o Janie Pawle II, ale prawie.
Czyli wciąż są zdjęcia, które nie były publikowane w takich albumach i wciąż takie zdjęcia mogą się pojawić. Jest co publikować.
No jeszcze tak, jeszcze tak. No moje archiwum jest dosyć bogate. Robiłem je dosyć dokładnie, bo mam opisane każde zdjęcie, czy każdy temat, kiedy było robione, co to była za uroczystość, czy to była msza święta, czy to była beatyfikacja, czy kanonizacja, czy wizyta w parafii, czy jeszcze inne spotkanie z ubogimi, bo papież miał różne spotkania. Więc one są opisane. Dla mnie zdjęcie ma wartość wtedy, kiedy jest konkretna data, konkretne miejsce, bo uważam, że zdjęcia są jeszcze dalej, mimo że można tam zmieniać, modyfikować różne rzeczy na Photoshopie, ale że zdjęcia powinny służyć jeszcze jako przekazanie historii, jako historia. Mhm. Dlatego, że może dzisiaj się tego nie docenia, ale ja lubię bardzo oglądać zdjęcia stare. Czy to są z czasów wojny, czy ogląda się, jakie życie było w starym Rzymie przed 50 laty, czy przed 100. Więc jest to historia, która została zatrzymana. I myślę, że ta moja praca też taki cel ma, że za ileś tam lat ktoś, jak będzie to oglądał, żeby miał możliwość zobaczenia, jak to życie w tym czasie wyglądało za pontyfikatu Jana Pawła II.
W albumie też mamy zdjęcie dokumentujące historyczny moment odsłonięcia wizerunku błogosławionego już Jana Pawła II na fasadzie Bazyliki Watykańskiej, moment z liturgii beatyfikacyjnej, ogromny tłum wiernych na placu, no i właśnie ten wizerunek wykonany przez pana, to zdjęcie na fasadzie Bazyliki Watykańskiej. Panie Grzegorzu, co pan czuł, jak widział właśnie wtedy, w takim dniu ważnym dla Polski, dla świata, swoje zdjęcie na fasadzie?
Ja powiem prawdę, że ja robiłem też właśnie zdjęcia do albumu, który zaraz wyszedł po beatyfikacji, kilka dni po beatyfikacji. Więc ja w tym czasie po prostu nie mogłem czuć nic innego poza wykonywaniem mojej pracy. Do mnie to dotarło troszkę później, że jest to zdjęcie mojego życia, że lepszego zdjęcia już nigdy nie zrobię. Więc z tego zdjęcia się bardzo cieszę, ale to dotarło do mnie dopiero później. Było to zdjęcie błogosławionego Jana Pawła II. Tą świadomość miałem i z tą świadomością po prostu pracowałem w czasie beatyfikacji, robiąc inne zdjęcia.
Ja przypomnę, że rozmawiałam z panem Grzegorzem Gałązką, autorem albumu Ojcze Błogosławiony, albumu, który został wydany przez wydawnictwo Michalineum.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadziła Beata Zajączkowska, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.